Dlaczego więcej sprzedawców nie zawsze oznacza więcej sprzedaży? Dlaczego 95% Twojego rynku jest poza zasięgiem Twoich sprzedawców? Jak skalować biznes, skoro aktywna sprzedaż ma swoje granice? No i skąd wziąć pieniądze na budowanie marki, nie zwiększając budżetu? Ja nazywam się Igor Bielobradek i między innymi na te pytania będę starał się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu Rozmowy B2B. Zapraszam. Dziś chciałbym się zastanowić nad skalowaniem biznesu, czyli rozwojem sprzedaży. No bo do tego to się sprowadza, prawda? Chcemy osiągać większe i większe przychody, no to musimy więcej i więcej sprzedawać. To brzmi jak truizm. Ale zastanówmy się przez chwilę, skąd naprawdę bierze się rozwój firmy. Myślę, że możemy wyróżnić dwa fundamentalnie różne podejścia. Droga pierwsza to rozwój przez sprzedaż, rozumiany jako rozwój sił sprzedaży, ich kompetencji, umiejętności przekonywania pojedynczych klientów, dlaczego powinni kupić. Droga druga to rozwój przez popyt, czyli powodowanie, że generalnie klienci sami zgłaszają się do nas, zanim jeszcze w ogóle pojawi się sprzedawca. I pomyślcie teraz o firmach, które znacie, podziwiacie, może do których aspirujecie. Gdybyście musieli przyporządkować je do jednej z tych dróg, to do której byście je przypisali? Prawdę mówiąc, przychodzi mi do głowy tylko jedna firma, która osiągnęła sukces w ten pierwszy sposób. To Amway i jej model sprzedaży bezpośredniej MLM. Oczywiście tak postawione pytanie jest tendencyjne, bo szczególnie w B2B istotne jest połączenie obu dróg. Kompetencji generowania popytu i kompetencji sprawnego obsługiwania pojawiających się klientów. Ale skontrastujmy to teraz z tym, jak zazwyczaj właściciele firm B2B albo ambitni menedżerowie podchodzą do rozwoju biznesu. No, inwestują w rozwój sprzedaży. Zatrudniają więcej sprzedawców, którzy mają znajdować coraz więcej nowych klientów. Wysyłają ich na szkolenia z prospectingu, cold callingu, wysyłania cold maili. Inwestują w programy motywacyjne, bo odpowiednio zmotywowany sprzedawca niewątpliwie w końcu znajdzie klucz do skutecznej sprzedaży w postaci umiejętności odpowiedniego rozpoczęcia rozmowy handlowej, umiejętności odpowiedniego przedstawienia propozycji wartości, no i odwołania się do potrzeb klienta. I faktycznie, do pewnego momentu to działa. Sprzedaż rośnie. Jednak prędzej czy później kolejne nakłady na rozwój sił sprzedaży przynoszą coraz mniejsze zwroty, aż wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy kolejne wydatki przekraczają wygenerowane zyski. To jest koniec skalowania przez rozwój sprzedaży. I być może zastanawiasz się, czy nie przesadzam i nie maluję jakiegoś katastroficznego czarnego obrazu, ale to nie są moje przemyślenia, o tym po prostu świadczą statystyki dotyczące sprzedaży B2B. Posłuchajcie tych liczb uważnie, bo one są kluczowe dla zrozumienia całego problemu. Około 86% kupujących w B2B ma już jasno określony zestaw rozważanych marek, zanim w ogóle rozpoczęło poszukiwanie dostawcy. A 90% z nich ostatecznie kupuje od jednej z marek z tego początkowego zestawu. Co to oznacza? Że około 80% kupujących B2B nigdy poważnie nie rozważa większości marek na rynku. Nie podejmuje decyzji w trakcie procesu sprzedaży. Podejmuje ją dużo wcześniej, nawet lata wcześniej, kiedy w ogóle jeszcze nie było w fazie zakupowej. To trochę tak, jakby proces zakupu był uzasadnieniem owego wcześniejszego wyboru. To tylko jedno z badań, to akurat pochodzi od firmy Bain, a jest ich więcej i znajdziecie je w notatkach do podcastu i one wszystkie rysują bardzo podobny obraz. Ale skąd się biorą takie zachowania, takie statystyki? Marka jest pewnym skrótem, który pomaga dokonać nam wyboru. Pierwszy powód to jest po prostu niemożność porównywania wszystkich opcji. Wyobraź sobie, że musisz wybrać system CRM. No nie ma fizycznej możliwości, abyś porównał je wszystkie, a to z tego prostego powodu, że wszystkich systemów tej klasy jest na świecie około 1000. Realnie jesteś w stanie porównać 2, no może góra 3. ale na jakiej podstawie zdecydujesz, które w ogóle weźmiesz pod uwagę? Drugi powód, i chyba ważniejszy, to unikanie ryzyka. W B2B proces kupowania, częściej niż wyborem najlepszego rozwiązania, jest de facto unikaniem ryzyka podjęcia błędnej decyzji. Ludzie podejmujący decyzje o wydaniu dużych, często nie swoich pieniędzy, obawiają się, czy nie poniosą negatywnych konsekwencji, jeżeli coś pójdzie nie tak. Mało kto dostaje nagrodę za dobry zakup. To przecież jeden z jego zobowiązków. Ale błędna decyzja może oznaczać nawet złamaną karierę. Stąd znana marka jest swego rodzaju ubezpieczeniem w oczach innych, oceniających tego wybierającego. Szczególnie jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do samego zakupu. Kluczową jednak przeszkodą, która uniemożliwia skalowanie sprzedaży przez samych sprzedawców, jest tak zwana reguła 95:5, o której już mówiłem wielokrotnie, jest jej poświęcony jeden z poprzednich odcinków podcastu, ale dla przypomnienia. Kupujący mogą być generalnie w dwóch stanach. In-market, czyli aktywnie poszukują rozwiązania, po prostu chcą sami kupić, oraz out of market, czyli nie są w trybie zakupu i nie są zainteresowani naszym produktem. I tych aktywnie kupujących jest tylko 5% w danym momencie, a aż 95% rynku nie jest zainteresowana tym, co chcemy sprzedać. Aby wytłumaczyć tę dynamikę, posługuję się często przykładem zakupu polisy ubezpieczeniowej. Gdy muszę kupić ubezpieczenie samochodu, no to jestem bardzo zainteresowany szczegółami ofert ubezpieczeniowych. Wręcz domagam się informacji o nich, no po to, bym mógł wybrać spośród nich tę najlepszą. Ale ten mój stan trwa przez ograniczoną ilość czasu, tylko godzinę, może dwie. Gdy już tę polisę kupię, to przez cały następny rok nie będę zainteresowany ofertami ubezpieczenia samochodu. Choćby nie wiem, jak atrakcyjne i interesujące były, po prostu nie będę ich potrzebował. Dlatego tak trudne zadanie stoi przed sprzedawcami. Jedynie 5 na 100 klientów, z którymi rozmawiają, w ogóle będzie zainteresowane rozmową na temat ich oferty. A tak naprawdę jest jeszcze gorzej, bo przecież o te 5% kupujących bije się cała konkurencja, więc tak naprawdę masz do zdobycia zainteresowanie ułamka z tych 5% właśnie kupujących. Reszta jest już zagospodarowana przez konkurentów. Zresztą ten problem nie dotyczy wyłącznie sprzedaży. Działania marketingowe napotykają dokładnie na te same ograniczenia. Tylko niewielka część rynku będzie reagowała na wysiłki marketingu bezpośrednio wspierające sprzedaż, takie jak reklamy produktowe czy próby generowania leadów. A zatem mamy taką oto sytuację. W 80-90% przypadkach kupujący de facto nie podejmują decyzji w trakcie procesu sprzedaży, bo najważniejszym czynnikiem jest marka, którą znają jeszcze zanim ten proces w ogóle się rozpoczął. I tylko 5% rynku w danym momencie w ogóle rozważa zakup. A my co robimy? Inwestujemy w sprzedaż. Więcej sprzedawców, więcej prospectingu, więcej cold calli, więcej leadów. Jaki będzie efekt takiego działania? Skalowanie działań sprzedażowych do tych 5% kupujących teraz zaczyna przynosić coraz gorsze efekty z bardzo prostej przyczyny. Coraz większa część tej grupy jest już obsłużona. Albo przez Twoją firmę w wyniku skalowania tych działań, albo przez Twoją konkurencję. I ci ludzie trafiają z powrotem do puli out of market, tak jak ja trafiam do puli out of market po zakończeniu procesu zakupu polisy. Dlatego coraz więcej wysiłków sprzedażowych będzie trafiało do kupujących out of market, czyli do tych, którzy kupić nie chcą, no bo rynek nie jest z gumy. Nakłady rosną, a sprzedaż nie. Jakie jest więc rozwiązanie tego problemu? Zamiast łapać kupujących na ostatniej prostej, czyli w momencie, gdy są w procesie zakupu, to te 5% grupy in-market, spowodować, aby brali naszą markę pod uwagę już od samego początku, zanim ten proces zakupowy jeszcze w ogóle się rozpocznie. W jaki sposób można to zrobić w B2B? No, zainteresować tą niekupującą jeszcze 95% większość rynku. Czym zainteresować? No na pewno nie ofertą, bo oni w tej momencie jej nie potrzebują. To nie jest podcast o tym, jak budować markę, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, ale generalnie są na to dwie metody. Pierwsza metoda to jest zainteresowanie potencjalnych klientów własnymi treściami. W B2B to są głównie edukacja, content marketing i tym podobne. Metoda druga to wykorzystanie zainteresowania cudzymi treściami po to, żeby na ich tle zaprezentować naszą markę. To może być sponsoring konferencji, wykorzystanie branżowego influencera czy po prostu reklama wizerunkowa. Obie drogi mają swoje wady i zalety, ale koniec końców chodzi o wypracowanie skojarzenia w umysłach przyszłych klientów pomiędzy problemem a naszą marką. Tak, że gdy w przyszłości znajdą się oni w sytuacji zakupu, czyli poszukiwania rozwiązania owego problemu, to właśnie nasza marka znajdzie się na liście rozważanych, a najlepiej preferowanych rozwiązań. Bo to daje realną szansę na skalowanie zarówno wolumenu sprzedaży, jak i marży. Jeżeli ktoś jakieś rozwiązanie preferuje, no to będzie skłonny za nie zapłacić więcej. Skoro tak, to nasuwają się kluczowe pytania. Jak intensywnie należy inwestować w markę, aby uzyskać optymalne wyniki? Kto powinien to robić? No i skąd na to wziąć pieniądze? Zacznijmy od pierwszego pytania. Jak intensywnie inwestować w markę? Szczęśliwie ten problem został bardzo dokładnie zbadany i przeanalizowany przez dwóch panów, Les Binetta i Petera Fielda, ekonometrystów, którzy zrobili bardzo solidną analizę bardzo dużej próby ponad 1000 kampanii komunikacyjnych różnych firm i branż na przestrzeni ponad dekady. To zostało opisane w ich książce The Long and the Short of It, zalinkowanej w notatkach, jeżeli chcielibyście ją przeczytać. I wnioski są następujące. Optymalny podział w B2B to jest 60-40. 60% na treści bezpośredniego wsparcia sprzedaży, te skierowane do 5% in-market, oraz 40% na treści budujące świadomość marki, skierowane do 95% out-of-market. To oczywiście zależy od tego, o jakie B2B chodzi. Na przykład usługi doradcze wymagają zdecydowanie większych nakładów na markę, a na przykład startupy większych nakładów na sprzedaż, bo one po prostu mogą nie dotrwać do momentu, gdy będą mogły skonsumować efekt inwestycji w markę. Ale uprośćmy sobie to na potrzeby tej dyskusji. Tu chodzi przecież o zrozumienie skali. Przyjmijmy, że optimum to podział 50-50, czyli połowa nakładów powinna iść na budowę skojarzenia problemu z marką przyszłych klientów. I co się dzieje po takim zbalansowaniu wydatków? Wyniki badań Binetta i Fieldsa są jednoznaczne. W pewnym czasie następuje trwały wzrost sprzedaży. Wynika to z tego, że z czasem kolejni klienci z tej 95% grupy out of market wchodzą na rynek i jesteśmy w stanie do nich sprzedać z o wiele większym prawdopodobieństwem, no bo już nas znają, ufają nam, mamy miejsce w ich zestawie rozważanych dostawców. Pytanie drugie więc, kto powinien się podjąć tego wysiłku? Sprzedawcy czy marketing? I oczywiście słyszę głosy, że bardzo istotną rolą sprzedawców B2B jest utrzymywanie relacji z klientem, pozostawanie z nim w kontakcie, aktywne identyfikowanie jego problemów i proaktywne proponowanie rozwiązań. No po to, żeby zwrócił się do owego sprzedawcy, gdy będzie szukał rozwiązania problemu. No i oczywiście trudno z tym dyskutować. Ale przypominam, że my rozmawiamy o skalowaniu sprzedaży. A więc jest pytanie o koszt i zasięg. Z iloma klientami w tak ścisłej relacji jeden sprzedawca może pozostawać? Z kilkoma? Z kilkunastoma? Jeśli mówimy o bardzo specjalistycznym biznesie, gdzie cały rynek docelowy to jest garstka klientów, no to być może nie jest to taki zły pomysł. Ale jeżeli mówimy o 500 czy 5000 klientów, no to sprzedawca może nie być dobrą metodą budowania znajomości marki. Może źle się wyraziłem. Nie chodzi o to, że niedobrą, tylko nieoptymalną kosztowo. No po prostu to jest za drogie. Jest jeszcze osobna kwestia tego, w jaki sposób sprzedawcy są wynagradzani. Zazwyczaj model wynagrodzeń ściśle jest powiązany z realizacją w danym okresie rozrachunkowym, no i to powoduje, że sprzedawcy de facto są karani za długofalowe działania, ale to chyba temat na osobną dyskusję. Więc co do zasady, marketing jest chyba lepiej wyekwipowany do tego, by realizować cel szerokiego budowania rozpoznawalności marki. No, z tej prostej przyczyny, że może dotrzeć do znacznie szerszego grona niż sprzedawcy, jednocześnie dramatycznie taniej w przeliczeniu na głowę. Robiąc serię edukacyjnych webinarów, podcast czy konferencje, no można dotrzeć do tysięcy osób jednocześnie. Oczywiście nie oznacza to, że siły sprzedaży nie powinny być w to angażowane. Oczywiście tak. To właśnie oni powinni znaleźć się wśród grona wypowiadających się ekspertów. To oni powinni wykorzystywać na przykład konferencje do networkingu z potencjalnymi klientami. To oni mogą być świetnymi ambasadorami marki na LinkedIn. I to do nich ostatecznie trafią klienci, którzy będą chcieli kupić. Ale generalnie zaangażowanie marketingu w działania budowy rozpoznawalności i preferencji marki jest w olbrzymiej większości przypadków kluczowe. Pozostaje więc ostatnie i najtrudniejsze pytanie. Skąd wziąć na to pieniądze? Opcja A to dodatkowe fundusze. Przedsiębiorstwo, zarząd czy właściciel może wyasygnować takie dodatkowe fundusze. Pewnie fajnie by było, ale bądźmy realistami. To jest chyba najmniej prawdopodobne rozwiązanie tego problemu. Przecież jesteśmy w sytuacji problemów ze skalowaniem sprzedaży i marży. A jak wiadomo, z pustego i Salomon nie naleje. No, chyba że się pojawi jakiś zewnętrzny inwestor. Opcja B, no to być może takie przesunięcie powinno nastąpić w ramach budżetu samego marketingu. I to może być rozwiązanie, czyli ograniczenie marketingu wsparcia sprzedaży, czyli tego, którego celem jest 5% rynku in-market. No i to będzie ograniczenie takich działań jak reklamy produktowe, generowanie leadów, publikacja treści wsparcia sprzedaży, czyli to będą te wszystkie treści, które mają pomóc dokonać zakupu, na przykład tworzone według metodyki They Ask You Answer czy matrycy treści dla komitetu zakupowego. I zamiast tego postawienie na długofalowe działania marketingowe, czyli edukacyjny content marketing, PR, sponsoring, reklama wizerunkowa. Na pewno może pomóc trochę fakt, że content marketing to jest taki dziwny rodzaj marketingu, który może bezpośrednio generować przychód, na przykład w wyniku sprzedaży biletów na konferencję. Ale to raczej będzie za mało, żeby sfinansować osiągnięcie targetu nakładu 50% na inwestycje w markę. No ale jest jeszcze trzeci pomysł na finansowanie. Opcja C, czyli przesunięcie ze sprzedaży do marketingu. No bo pamiętajmy jeszcze o tym, że nakłady na marketing w ogóle w stosunku do nakładów na sprzedaż w polskich B2B bywają niewielkie. Tak pół żartem powiem, że przypominają one regułę 95:5, 95% na sprzedaż i 5% na marketing. No ale w takim układzie przesunięcie w ramach stosunkowo niewielkiego budżetu marketingowego po prostu nie pomoże osiągnąć tej proporcji 50:50. W wielu przypadkach więc, aby móc osiągnąć ten optymalny poziom komunikacji z 95% niekupującą większością rynku, niezbędne może okazać się przesunięcie środków z budżetu działu sprzedaży do działu marketingu. Być może więc najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że inwestycja w markę musi zostać sfinansowana z przesunięcia, czy też może lepsze słowo racjonalizacji już ponoszonych wydatków na sprzedaż i marketing. Ale skoro rozważamy to przesunięcie z bieżącego wsparcia sprzedaży, to musimy zaadresować jeszcze jeden aspekt, który na pewno niepokoi każdego menedżera i właściciela. No co z krótkoterminowymi wynikami? Choć założeniem całej operacji jest wzrost, no to przecież on nastąpi z pewnym opóźnieniem. To jest naturalna konsekwencja inwestycji w grupę, która obecnie nie kupuje, czyli jest out of market. Wszak jeśli cenisz daną markę, to nie oznacza, że rzucisz się kupić dany produkt natychmiast. To oznacza jedynie, czy też aż, że z dużym prawdopodobieństwem kupisz go w momencie, gdy będziesz go potrzebował. Dlatego te 95% nie będzie kupować od razu, tylko przez dłuższy czas kolejne kohorty tej grupy będą wchodzić na rynek. Upłynie więc sporo czasu, zanim zrealizowany zostanie cały efekt tej inwestycji. Ale pamiętajmy jednocześnie, że mówimy o sytuacji malejącej skuteczności nakładów na sprzedaż. Tak jak wzrost nakładów na działania sprzedażowe nie generował znaczącego wzrostu sprzedaży, tak obniżenie tych nakładów nie powinno spowodować znaczącego spadku sprzedaży. Po prostu ograniczamy mało efektywne działania. Tak więc przesunięcie to nie powinno wywołać gwałtownego załamania sprzedaży. Liczymy natomiast na to, że po pewnym czasie, związanym z opóźnieniem, z którym 95% większość będzie wchodzić na rynek, pojawią się pozytywne efekty związane z marką. I jeszcze jedna ważna rzecz. Przez cały ten odcinek rozmawialiśmy właściwie tylko o alokacji budżetu, o przesunięciach, proporcjach nakładów, o racjonalizacji wydatków. Niewiele natomiast mówiliśmy o tym, co jest fundamentem całej tej operacji, czyli o strategii biznesowej, o tym, jaki masz pomysł na wygranie na swoim rynku, o tym, czy ten rynek się kurczy, czy rozwija, czy zmieniają się preferencje twoich klientów lub pojawiają się lepsze alternatywy, jak stworzyć markę, która miałaby być emanacją tej strategii i skutecznym komunikatem do przyszłych klientów, a nie jak skutecznie z tym komunikatem docierać. Są osobne, złożone tematy, do których na pewno wrócimy i bez odpowiedzi na te pytania, no żadne przesunięcia budżetowe nie mają sensu, no bo można wydać te pieniądze równie nieefektywnie, tylko w innym miejscu. Ale myśl, z którą chciałbym Cię zostawić, jest taka. Optymalne, zbalansowane działanie marketingu i sprzedaży, czyli takie, które obejmuje zarówno te 5% gotowych do zakupu dziś, jak i te 95% przyszłych klientów, którzy dopiero wejdą na rynek, bez tego przesunięcia może być po prostu niemożliwe. Z tą myślą chciałbym Cię zostawić. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Rozmów B2B. Pozdrawiam.